Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. ...22 października wita Państwa Krzysztof Brąk. Naszym gościem będzie arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi. Ksiądz Tadeusz Cieślak będzie z nim rozmawiał o synodzie, nowej ewangelizacji na Łotwie i staraniach o organizację Światowych Dni Młodzieży w tym kraju. Nadamy też europejski komentarz Radia Watykańskiego, tym razem autorstwa naszej koleżanki z sekcji skandynawskiej. A na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Naznaczenie apostolstwa rodzin, w których zaczyna się nowa ewangelizacja, wskazał podczas mszy sprawowanej przy grobie błogosławionego Jana Pawła II arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia wygłosił homilię w obchodzone dziś wspomnienie liturgiczne papieża Polaka. Liturgii w Bazylice Watykańskiej z udziałem kardynałów Stanisława Dziwisza i Stanisława Ryłki oraz arcybiskupa Stanisława Gondeckiego przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik.
Arcybiskup Zimowski podkreślił znaczenie wprowadzonych przez Jana Pawła II do rozważań różańcowych tajemnic światła, w tym cudów Kani Galilejskiej, wskazującej na rolę małżeństwa i rodziny. Tej właśnie tematyce poświęcony był tegoroczny Dzień Papieski. Kaznodzieja przypomniał przykład życia rodzinnego, jaki otrzymali zarówno błogosławiony Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI. W tym kontekście podkreślił znaczenie ewangelizacji w naszych domach, będącej pierwszym zadaniem chrześcijańskich rodziców.
W naszej ojczyźnie potrzeba jest wiele rzeczy, ale przede wszystkim potrzebne są zgięte kolana przed Panem i ręce złożone do modlitwy. Bo rodzina wychowuje w wierze i do wiary, do wielkiej solidarności. Jeśli będzie silna jednością, będzie również w stanie stawić czoła problemom naszych czasów. Dzisiejsza uroczystość przy grobie błogosławionego Jana Pawła II jest natchnieniem, a zarazem wołanie do wszystkich, aby to wielkie dziedzictwo, jak wołał Jan Paweł II na zakończenie pierwszej pielgrzymki w Krakowie, aby to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska, jeszcze raz przyjęli.
Niezależnie od dramatycznych wydarzeń w Damaszku, trwają przygotowania do wizyty delegacji Synodu Biskupów w Syrii. Zapewnił o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej. Wizytę należy zrealizować możliwie jak najszybciej, stwierdził ksiądz Federico Lombardi. Celem tego przedsięwzięcia jest okazanie solidarności, wsparcie pokoju i pojednania.
Warto dodać, że ojcowie synodalni mają się udać właśnie do Damaszku. Niestety w stolicy Syrii doszło wczoraj do krwawego zamachu w dzielnicy chrześcijańskiej. Zginęło kilkanaście osób, a wiele odniosło rany. Atak spowodował panikę wśród wyznawców Chrystusa. Istnieje obawa przed ich dalszym eksodusem z Syrii. Jak przypomina maronicki arcybiskup Damaszku Samir Nassar, dzielnica Bab Tuma, gdzie doszło do zamachu, jest miejscem symbolicznym dla męczeńskiej historii kościoła w Syrii. Tam właśnie w 1860 roku zginęło 11 tysięcy chrześcijan. Czy jest to jakiś znak dany wyznawcom Chrystusa, by steroryzować tych, którzy tam jeszcze pozostali? Pyta retorycznie arcybiskup Nassar.
Rozpoczął się trzeci tydzień synodu biskupów. Dziś nie ma kongregacji generalnych, trwa natomiast praca nad ujednoliceniem propozycji wysuniętych przez poszczególne grupy językowe. Ich zestaw zostanie przedstawiony ojcom synodalnym jutro. O aktualną fazę synodu zapytaliśmy jednego z jego uczestników, arcybiskupa Józefa Michalika.
Obecnie była już próba przygotowania takiego messaggio, przesłania synodalnego do wszystkich ludzi wierzących na wszystkich kontynentach. I jest to dosyć długi tekst, ale bardzo ciekawy, ujmujący problematykę poruszaną w czasie tego synodu. Jest jeszcze wiele innych propozycji, żeby je uwzględnić, które też będą pokazywały kierunek myślenia, ale wszystkiego będzie za mało, bo ilu jest ludzi, tyle jest problemów, tyle pomysłów, tyle wrażliwości. Natomiast to, co mnie uderza na tym synodzie bardzo mocno, to, że Jan Paweł II nie umarł, że on żyje. Żyje w przekonaniach, w myśleniu, że to jest ogromnie ważny punkt odniesienia prawie dla wszystkich biskupów, którzy przemawiali.
Dodajmy, że wspomniane przez przewodniczącego Episkopatu Polski orędzie końcowe i propozycje podda się w tym tygodniu dyskusji w grupach językowych i na kongregacjach generalnych. Po wniesieniu poprawek zostaną one przyjęte przez ojców synodalnych w głosowaniu. Ostateczny tekst orędzia będzie ogłoszony na zakończenie synodu. Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi na Łotwie, uczestnik obrad synodu biskupów poświęconych nowej ewangelizacji. Księże arcybiskupie, czy ta nowa ewangelizacja została już w wystarczającym stopniu zdefiniowana?
No, muszę stwierdzić, że jednej definicji jeszcze chyba nie ma, bo w trakcie synodu wyszło na jaw, że są różne szkoły. Niektórzy próbują w to wepchnąć wszystko. Niestety to wtedy traci w ogóle sens. Obecnie się próbuje rzeczywiście zdefiniować, co to jest. I ciągle się powraca do tej definicji, pierwszej definicji, danej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, że metody, środki wyrazu i gorliwość.
A czym ta nowa ewangelizacja może być w takim razie w kontekście łotewskim?
Nie można ją mieszać z misją ad gentes. Na Łotwie jednak większość osób jest chrzczonych i dlatego w jaki sposób do nich dotrzeć. Na przykład wczoraj wieczorem byłem na spotkaniu Via della Bellezza, czyli jak próbować dotrzeć do różnych środowisk. I wczoraj konkretnie było do środowisk artystycznych.
To trudne środowisko.
Trudne środowisko, bo takie podejście bohemistyczne, ale tam bardzo otwarcie było mówione o potrzebach, że oni jednak są samotni, jest konkurencja i że w sumie im jest potrzebna pomoc.
A Kościół oferuje wspólnotę.
Tak. Widzę, że są konkretne próby, jak zbierać tych ludzi sztuki.
No właśnie, czy to jest rzeczywiście możliwe w dzisiejszym świecie? Czy ci ludzie rzeczywiście potrzebują, czy tylko tak mówią? Potrzebują jakiejś wspólnoty, jakiejś czegoś, co mogliby czynić razem?
Ja myślę, że oni są dziećmi swego czasu, bo jeden z grzechów głównych naszych czasów to jest indywidualizm, który bardzo zagnieździł się w czasach komunizmu i teraz w czasach dzikiego kapitalizmu też bardzo bujnie rozkwita u nas, to człowieka niszczy wewnętrznie.
Jak to wygląda na Łotwie? W kraju poniekąd w dość powszechnym odbiorze uważanym za postkomunistyczne, a jednocześnie mającym bardzo wiele elementów nowych. Czy to społeczeństwo, to co wymaga nowej ewangelizacji, to społeczeństwo odziedziczyło tylko po komunizmie? Czy też już wytwarza nowe formy indywidualizmu?
Oczywiście, że te nowe formy indywidualizmu, bo to jest podejście konsumpcjonistyczne, bardzo mocno teraz to wchodzi i kryzys nam pomógł troszeczkę wytrzeźwieć, bo ludzie myśleli, że już zaraz będzie Królestwo Boże na ziemi, że to bogactwo nas uszczęśliwi, ale ten kryzys stał się takim przebudzeniem. Bardzo bolesnym, ale widzę, że społeczeństwo reaguje inaczej. W sumie to stworzyło taki wymiar większej otwartości na wartości duchowe. I dużo łatwiej mi jest mówić teraz o tym, że człowiek ma różne poziomy potrzeb. I że jednak ta najgłębsza i najbardziej podstawowa potrzeba w człowieku to jest komunikacja z Bogiem. Właśnie ta antropologia chrześcijańska bardzo pomaga w dialogu ze społeczeństwem.
Na Łotwie też ważne jest współdziałanie, współpraca ekumeniczna, bo Kościół katolicki nie stanowi tam większości. Czy inne wspólnoty chrześcijańskie też jakoś czują tę potrzebę nowej ewangelizacji?
Ja bym powiedział, że protestanci są bardziej otwarci na to i na przykład kilka miesięcy temu mieliśmy taki festiwal młodzieży bałtyckiej. 20 tysięcy osób, oni rozliczali na 10 tysięcy, bo hala największa u nas ma 10 tysięcy i tyle się zgłosiło, że w ciągu jednego dnia zrobili dwa podejścia, po 5 godzin praktycznie. Muzyka z głoszeniem słowa razem i to było przedsięwzięcie ekumeniczne. I protestanci próbują rozpracowywać pracę rozbudowywania parafii. Myślę, że możemy od nich czegoś się uczyć, bo oni owszem nie mają sakramentów i dlatego nieraz braknie im potem jakiejś głębi i na dłuższą metę nieraz wysiadają, ale mają niektóre kierunki dobrze rozpracowane.
Na czym by mogło polegać to jakby uczenie się od nich?
Chociażby ten festiwal. Wszedłem w ten komitet honorowy, bo myślałem, jeżeli chcemy Światowy Dzień Młodzieży, potrzebujemy ekipy, która obsługuje duże przedsięwzięcia, duże spotkania. Wchodzimy w to i uczymy się od nich i potem chętnie odezwą się na nasze zaproszenie. Potem robią różne obozy dla młodzieży, różne aktywności są przy parafiach i przez to przyciągają młodzież, bo dają im przestrzeń jakoś wyrazić siebie. W każdym razie pracują twórczo i pod tym względem myślę, że tu się wyraża bogactwo Ewangelii w różnych wspólnotach chrześcijańskich.
Czy katolicy w takim razie mają ochotę podjąć podobny rodzaj działalności duszpastersko-kulturalnej?
W każdym razie ja patrząc na nich mam ochotę pewne rzeczy od nich przejąć. Na przykład luteranie mają bardzo dobrze rozbudowaną tak zwaną diakonię, czyli Caritas. No, Caritas u nas jest tak trochę w powijakach. Także pod tym względem możemy jakoś brać przykład z nich.
Z drugiej strony, by podjąć jakiś rodzaj nowej aktywności w obrębie parafii czy duszpasterstwa tradycyjnego, potrzeba również odpowiednio przygotowanych duszpasterzy.
I tu jest też pewien problem, bo ten indywidualizm, on dotyczy nie tylko społeczeństwa laickiego, ale on dotyczy też duchownych, bo my jesteśmy dziećmi swego czasu i dlatego to dziedzictwo i postkomunistyczne i ta nowa mentalność, która wchodzi konsumistyczna, ona wchodzi w świadomość też ludzi Kościoła. I oczywiście, że pierwszą odpowiedzią to jest wewnętrzne życie duchowe każdego, ale również odpowiedzią są różne inicjatywy, które powstały w Kościele. Na przykład ostatnio próbujemy wprowadzić w życie inicjatywę, którą kiedyś zapoczątkował ojciec Riccardo Lombardi we Włoszech, ruch dla budowy lepszego świata. Powstał zespół koordynatorów, który próbuje jakoś właśnie przezwyciężyć indywidualizm na różnych poziomach parafii, szkół katolickich, klasztorów i nawet diecezji. Na świecie jest ten projekt gdzieś w ponad 60 diecezjach jest wdrażany, gdzie próba skoordynowania i jakby włączenia w jedną wizję, we wspólną wizję wszystkich inicjatyw, które są w diecezji i w duchu Soboru Watykańskiego, czyli komunio i jakieś wspólne odczytywanie znaków czasu, bo kościół lokalny w każdym kraju ma jakąś swoją specyfikę i jeżeli my nie zaczynamy ją rozeznawać, nie rozpoznajemy te podstawowe, powiedzmy, problemy, które są i nie próbujemy im stawić czoła, no to niestety wtedy robimy według jednego schematu, wszędzie jednakowo, a w końcu widzimy, coś nie działa. Wkładamy olbrzymie wysiłki i to jest mało skuteczne.
Na koniec jeszcze pytanie, które nie sposób nie zadać. Tego pytania o przygotowania do ewentualnego Światowego Dnia Młodzieży na Łotwie.
Obecnie ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Wszystkie nasze prośby i dokumenty są u kompetentnych instytucji Stolicy Apostolskiej i czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję, że będzie pozytywna.
A na Łotwie jaka jest atmosfera, gdy chodzi o oczekiwanie na tę odpowiedź?
Ja byłem zaskoczony, jak pozytywnie reagowały najwyższe instancje państwowe. Oni od razu z lotu chwytali aktualność tematu i rozumieli to, że to jest szansą dla Łotwy. Dużą szansą nie tylko dla Kościoła, ale dla Łotwy jako takiej.
A inne wyznania?
Inne wyznanie też poparły, bo żeby mieć poparcie Rady Ministrów i premiera, trzeba było najpierw zdobyć poparcie innych wyznań, łącznie z Żydami. To było, jeżeli się nie mylę, 28 grudnia. Mieliśmy taką naradę u premiera, gdzie byli przedstawiciele podstawowych wyznań religijnych Łotwy i oni poparli ten pomysł Światowych Dni Młodzieży. I to niejako dało wolne ręce dla premiera i rządu i działać dalej. I premier był u papieża i właśnie prosił go o to, żeby papież podjął pozytywną decyzję co do Światowych Dni Młodzieży w Rydze.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi.
Komentarz Europejski Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem Charlotta Smets, kierownik redakcji skandynawskiej.
I mitten av september hölls den 12:e hedningarnas förgård i Stockholm.
W połowie września miała miejsce w Szwecji 12. edycja dziedzińca Pogan. W czasie spotkania wierzących z niewierzącymi wokół tematu świat z Bogiem czy bez, przez dwa dni dyskutowali ze sobą przedstawiciele szwedzkiej kultury i nauki, wyznawcy różnych religii, jak i zadeklarowani ateiści. Szwecja często nazywa się państwem postchrześcijańskim, gdzie, jak podają statystyki, sekularyzacja zdominowała cały obszar kraju, nie zostawiając tam już miejsca dla Boga. To kraj, gdzie królują prawa człowieka, ale nie prawo Boga. To kraj, w którym, gdy ma urodzić się dziecko, możliwość wyboru jest wpisana w ducha prawa, co sprawia, że to samo prawo pozwala na posiadanie dziecka bez defektu i na usunięcie w czasie ciąży takiego, które tego kryterium nie spełnia. Jest to także kraj, gdzie Ministerstwo Edukacji zabrania księżom mówić Szczęść Boże w czasie roku szkolnego. To kraj, gdzie wszyscy politycy w parlamencie, z wyjątkiem jednego, głosowali przeciwko wolności sumienia dla pracowników służby zdrowia. To kraj, gdzie skopiowano obrzędy sakramentalne, z tą jednak różnicą, że usunięto z nich wszelkie ślady Boga. To kraj, w którym nie można zostać rektorem uniwersytetu, ponieważ w życiorysie napisało się, że jest się człowiekiem wierzącym. Według statystyk, Bóg dla Szwedów nie jest ważny, ale tak chyba nie jest do końca. Szwecja okazała się nie być obojętną wobec Boga. Wierzących mieszkańców tego kraju spotkała niespodzianka, która podważyła prawdziwość takich deklaracji. Przekonali się o tym ci, którzy byli na dziedzińcu pogan w Sztokholmie. Jego uczestnicy z prawdziwą gorliwością mówili o wierze i roli religii w społeczeństwie. Najważniejszym skutkiem dziedzińca pogan jest wniesienie do otwartej debaty tematu, który w Szwecji na forum publicznym jest uznany za niewygodny tak politycznie, jak i kulturowo. Co więcej, dwudniowe spotkanie było transmitowane dwukrotnie przez państwową telewizję. To oczywiste otwarcie się było dla wszystkich okazją, by osobiście podjąć refleksję nad pytaniami związanymi z głównym tematem spotkania, podkreślając w debacie bardziej punkt widzenia osób wierzących niż niewierzących. Miejsca spotkań były wypełnione po brzegi przez tych, którzy słuchali przez kilka godzin w milczeniu debat, by z rozczarowaniem przyjąć do wiadomości, że na dalszą refleksję zabrakło czasu. Powszechne stało się też przekonanie, że fundamentalizm świecki nie jest mniej niebezpieczny niż fundamentalizm religijny. Jest ogromna różnica między społeczeństwem żyjącym z Bogiem i bez Boga. Społeczeństwo bez Boga chce umieścić w centrum człowieka, który w obliczu zmiennych kolei życia rozpaczliwie szuka jakiegoś weryfikującego go punktu odniesienia. Natomiast społeczeństwo, które zostawia miejsce dla Boga nie jako odległą ideę, lecz jako uczestnika codziennego życia, w miejsce iluzorycznej kontroli ludzkiej stawia zaufanie. Zaufanie Bogu, którego nie ja stworzyłem, ale który stworzył mnie. Staje się w ten sposób częścią dobrego planu, nawet wtedy, gdy wymagać to będzie ode mnie cierpienia i ofiary miłości. Stoimy w obliczu odwiecznej trudności człowieka przyznania się do tego, że potrzebuje Boga, że musi być od Niego zależnym, a nawet Jego dłużnikiem. Każdy człowiek może powiedzieć, chcę być Bogiem, nigdy przed nikim nie klękam. Kiedy jednak słabnie nasze życie, rodzina czy społeczeństwo, prostą odpowiedź możemy znaleźć u świętych. Padnij na kolana, jeśli nie, przewrócisz się. Zostaw miejsce dla Boga. Nawet jeśli świat neguje obecność Boga, to On na pewno nie przestaje się światem interesować. Dlatego wciąż musimy przypominać o prawdziwym wymiarze człowieka.
Wysłuchaliśmy komentarza Europejskiego Radia Watykańskiego, mówiła Charlotta Smets, kierownik redakcji skandynawskiej. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.